Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o zbliżającym się czuwaniu papieskiej Unii Misyjnej.
Papieska Unia Misyjna powinna być duszą pozostałych papieskich dzieł misyjnych, czyli troszczyć się o ich rozwój, wspomagać przez rozwijanie duchowości misyjnej.
Powiedziała pani Grażyna Ruchlewicz, która jest gościem naszej dzisiejszej audycji. Jaka zatem jest historia papieskiej Unii Misyjnej? Kiedy powstała i w jakich okolicznościach? O tym nasi goście. Kolejnym z nich będzie także krajowy sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, ksiądz Luka Bowio.
Papieska Unia Misyjna została założona przez misjonarza, który z powodów zdrowotnych musiał wrócić po 12 latach pracy w Birmie, wraca do swojego kraju, do Włoch i przeżywa szok, ponieważ spotkał się z tak dużą obojętnością, jeżeli chodzi o sprawy misyjne, że to go zmusiło do szukania rozwiązania. Oczywiście mówimy o błogosławionym Pawle Mannie, który właśnie w 1916 roku powołał do życia Związek Misyjny Duchowieństwa, bo taka była pierwotna nazwa obecnej Papieskiej Unii Misyjnej.
Jakie były cele tego związku? Czy był potrzebny? Jak był przyjęty też przez otoczenie?
Moim zdaniem korzeni tego jego zaangażowania misyjnego należy szukać w jego osobistym powołaniu misyjnym, ponieważ wyjechał na misję jako 23-letni kapłan. To pewnie rzadko się spotyka, takie sytuacje, a on po krótkim pobycie u salwatorianów doszedł do wniosku, że on pragnie być misjonarzem i decyduje się na zmianę zgromadzenia, wstępuje do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, które przygotowywało misjonarzy do wyjazdu do krajów misyjnych i tam po ukończeniu wyjeżdża od razu do Birmy, gdzie pracuje 12 lat. Wracając właśnie zaczyna pracować jako animator misyjny, bo widzi potrzebę budzenia świadomości misyjnej, budzenia tego zapału, gorliwości do głoszenia Ewangelii i szuka rozwiązania. I tym właśnie rozwiązaniem jego palącego pragnienia, żeby Ewangelia była szerzona, było zapalenie tą gorliwością kapłanów. Taką miał wizję, że kapłan gorliwy, zatroskany nie tylko o kościół lokalny, ale właśnie interesujący się i troszczący się o zbawienie tych wszystkich, którzy nie znają Chrystusa, że właśnie ta Unia, ten Związek Misyjny Duchowieństwa spełni swoją rolę wtedy, kiedy właśnie wszyscy kapłani, bo taką miał koncepcję cały kościół dla całego świata, i kapłan, który nie tylko organizuje życie w swojej parafii, jakoś jest duszpasterzem tylko wiernych w swojej parafii, ale swoim sercem, swoją troską obejmuje cały świat. Taki miał ideał i do tego dążył. Pracował przez 40 lat jako animator, jeździł po Włoszech, za granicą. Po zatwierdzeniu 10 lat Związek Misyjny Duchowieństwa staje się stowarzyszeniem ogólnoświatowym. Coraz więcej diecezji i krajów przystępuje do tego związku. Do Polski bardzo szybko Papieska Unia przyszła już w 1919 roku. Pierwszy związek został założony w diecezji warszawskiej, więc na tamte czasy rzeczywiście była to opatrznościowa idea, którą Duch Święty zesłał w celu zintensyfikowania tego zapału misyjnego, tej odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii.
Co zresztą potwierdził później sobór.
Właśnie to jest ciekawe, że Paweł Manna, można powiedzieć, był takim prorokiem, który wyprzedził swoją ideą, swoją koncepcją działalności misyjnej Kościoła, ideę soborowej. I w niektórych sformułowaniach dekret misyjny Ad Gentes, wydany na zakończenie soboru, odwołuje się do jego idei, do jego koncepcji głoszenia Ewangelii w świecie. Jeżeli chodzi o przyjęcie Papieskiej Unii Misyjnej przez papieży, to myślę, że ważnym sformułowaniem były słowa papieża Pawła VI, który powiedział, że Papieska Unia Misyjna powinna być duszą pozostałych papieskich dzieł misyjnych, czyli troszczyć się o ich rozwój, wspomagać przez rozwijanie duchowości misyjnej, która powinna być we wszystkich dziełach jakoś pogłębiana.
Kiedy do tego związku mogły przynależeć kobiety?
Siostry zakonne uzyskały właśnie tą możliwość w roku 1949 specjalnym dokumentem i do dzisiaj, można powiedzieć, siostry zakonne również w Polsce stanowią znaczną część członków Papieskiej Unii Misyjnej.
W jaki sposób członkowie angażują się w to dzieło?
Powiedzmy tak, że Papieska Unia Misyjna jest skierowana dla duchowieństwa. To znaczy najpierw dla kapłanów, dla kleryków i dla sióstr zakonnych, ale oczywiście także do osób, które są zaangażowane z misją, czyli osoby świeckie, animatorów misyjnych na przykład. Katecheti.
Ale jak to wygląda w praktyce na co dzień? Bo taka sesja jest raz w roku.
Na przykład jesteśmy zaproszeni, żeby nie w ogóle zapomnieć sprawy misji Kościoła poprzez modlitwę na przykład. Jak modlimy się codziennie, uczestniczymy się święty w niedzielę, każda osoba jest zaproszona, żeby po prostu pamiętać i wspierać poprzez modlitwę na przykład.
Żeby nie zapomnieć na co dzień o sprawach misji ewangelizacji świata, Ojciec Święty na każdy miesiąc przeznacza konkretną intencję i wszyscy wierni, wszyscy katolicy są zobowiązani modlić się w intencjach Ojca Świętego, a zwłaszcza w tej intencji, którą konkretnie na dany miesiąc podaje. Więc to jest taki, można powiedzieć, instrument do budzenia tego ducha misyjnego, o którego zabiegał właśnie ojciec Manna, założyciel Unii.
Jak wielu kleryków, na przykład księży, sióstr, angażuje się w to dzieło? Jaki to jest procent?
Trudno powiedzieć dokładnie, ale na przykład w ostatnim roku dużo podróżowałem po poszczególnych seminariach w Polsce i miałem okazję mieć spotkanie z klerykami. Każde seminarium ma na przykład koło misyjne, to znaczy grupa kleryków, która angażuje się z misją. Ale te spotkania pomagają, żeby mieć taki kontakt żywy z klerykami w ramach na przykład dnia skupienia, albo konferencje, albo mszę świętą. I to jest okazja dla kleryków, żeby po prostu dowiedzieć się trochę o misjach i o działalnościach misyjnych.
Jak wielu tych kleryków chce przynależeć do Papieskiej Unii Misyjnej?
Każdy kleryk jest zaproszony i można na przykład mieć legitymację Papieskiej Unii Misyjnej i ta legitymacja, ten akt obowiązuje kleryków, żeby po prostu ofiarować swoje modlitwy w intencji misji i propagować na przykład działalności misyjne.
Od 5 do 10 z danego seminarium, kilku kapłanów, także trzeba przyznać, że to nie jest zbyt liczny związek, nie ma zbyt licznych członków. Ale ci, którzy już jakby z definicji samego kapłaństwa wynika, że każdy kapłan jest misjonarzem. Więc jakby jednocześnie można powiedzieć, że z definicji należy do Papieskiej Unii Misyjnej.
Nawet jeżeli nie jest do końca tego świadomy.
Tak, tak przynajmniej było w diecezji wrocławskiej, że tam każdy kapłan został po święceniach automatycznie zapisywany do Związku Misyjnego Duchowieństwa. Taki był zwyczaj. Jeżeli chodzi o diecezję tarnowską, to tam diakoni przystępują po odpowiednim przygotowaniu, rekolekcjach, są włączani uroczyście do Papieskiej Unii Misyjnej. To pewnie zależy od diecezji i od konkretnego seminarium.
No właśnie, jednym z takich ważnych wydarzeń dla członków jest doroczne czuwanie. Pod jakim hasłem w tym roku ono będzie przebiegało?
W tym roku będziemy mieli takie hasło: wspieramy powołania w krajach misyjnych, ponieważ w ramach pewnej akcji ogólnopolskiej nazwana Adomis, Adoptuj misyjne seminarzystów. I w tym roku chcemy po prostu modlić się i proponować hasło, żeby troszczyć się powołaniami misyjnymi na terenach misji.
Kto będzie gościem tegorocznego czuwania? Z kim spotkają się członkowie Papieskiej Unii Misyjnej?
W tym roku zaprosiliśmy z kongregacji naszego rodaka, księdza Tadeusza Wojdę, Palotyna, który jest podsekretarzem w tejże kongregacji.
Nie zabraknie, podejrzewam, też misjonarzy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem pracy misyjnej.
Mamy w naszym programie już właściwie od lat stały punkt, który właśnie poświęcony jest świadectwom misjonarzy. W tym roku zaprosiliśmy misjonarza, Kenijczyka, który o dziwo będzie realizował swoje powołanie misyjne w Polsce. Jest to członek Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia, popularnie zwana Konsolata, i ojciec Natanaele Kagwima powie nam o swoim doświadczeniu bycia misjonarzem. Ponadto zaprosiliśmy siostrę Dolorię Zok, służebnicę Ducha Świętego, która pracowała w Angoli i w Republice Południowej Afryki. Ponadto spodziewamy się ciekawego świadectwa małżeństwa. Państwo Aleksandra i Zbigniew Styrułowie, którzy kilka lat spędzili w Republice Środkowoafrykańskiej, przybliżą nam też bardzo ważny wymiar animacji misyjnej, właśnie jak małżeństwa mogą włączać się w dzieło ewangelizacji.
To jeszcze chyba najważniejsza informacja, kiedy rozpoczyna się to czuwanie, o której godzinie?
Czuwanie rozpoczynamy o godzinie 14, mszą świętą, a potem właśnie będzie refleksja misjologiczna, konferencja. Następnie siostra Anna Siudak, która pracuje w papieskim dziele świętego Piotra Apostoła, przybliży nam sylwetkę założycielki tego dzieła, pani Joanny Bigar, która zainicjowała właśnie pomoc klerykom z krajów misyjnych. To ona odpowiedziała na wezwanie i prośbę biskupa japońskiego o dostarczenie środków materialnych do realizacji studiów kleryków, którzy się zgłaszają, ale nie mogą być przyjęci, ponieważ biskup nie posiadał środków na ich kształcenie. I tak właściwie zaczęło się papieskie dzieło Piotra Apostoła.
A całe czuwanie zakończy się nad ranem.
Czuwanie kończymy o godzinie 4:00. Tej aktem zawierzenia Matce Bożej właśnie ojciec Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, dokona aktu zawierzenia Matce Bożej całego dzieła misyjnego, misjonarzy i naszej działalności w kraju Papieskiej Unii Misyjnej.
I tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja zapraszam Państwa na doroczne czuwanie, które, przypomnę, odbędzie się na Jasnej Górze. Rozpocznie się dnia 7 grudnia, a zakończy dnia 8 grudnia nad ranem. A przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Grażyna Ruchlewicz z Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ksiądz Luca Bovio ze Zgromadzenia Księży Matki Bożej Pocieszenia, czyli popularnie Konsulata. A jak wcześniej słyszeliśmy, jest również sekretarzem krajowym Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce.
Mon conseiller, tu es avec nous. culte, mon âme est en fête, ma chair repousse, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur.
Dziesiątego listopada przeżywaliśmy w Polsce piąty dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W tym roku przyświecało mu hasło Sprawiedliwość dla Nigerii. W związku z tym po całym kraju prawie przez 2 tygodnie różne miejsca odwiedzał biskup Hyacint Oroko Egbembo z wikariatu apostolskiego Bomadi w Nigerii, który opowiadał o sytuacji chrześcijan w tym kraju. Także on jest naszym dzisiejszym gościem. A w tłumaczeniu go na język polski pomagał nam pastor Maciej Wirkosz.
The church in Nigeria is doing very well in spite of the troubles. But the troubles we have now presently is Boko Haram, and they are killing people just anyhow.
Kościół w Nigerii ma się bardzo dobrze, pomimo różnych problemów, choć teraz najpoważniejszym wyzwaniem jest Boko Haram, które zabija wielu chrześcijan.
The Catholic population is about 30 million.
Katolików w Nigerii jest około 30 milionów.
And of course the whole country is very huge, about 160 million. So
kraj jest bardzo duży, w sumie zamieszkuje go około 160 milionów ludzi.
So it is very strategic. We are potentially very rich too, so if the place becomes Islamic, it will be to the advantage of the Muslim world. So they are struggling to Islamize Nigeria. That is our basic problem. And as a result, they are using Boko Haram to kill people, especially church people who go to church.
Nigeria ma ogromny potencjał. W związku z tym, gdyby została zislamizowana, to stałaby się bardzo istotnym narzędziem w rękach islamistów do ich celów. I dlatego Boko Haram jest używana w tym celu, aby zabijać chrześcijan.
Because since the election of 2011, when another Christian leader was elected as president, the attack became more.
Ataki zintensyfikowały się od 2011 roku, gdy prezydentem został wybrany chrześcijanin.
And if they don't have their own president in charge of affairs, they are losing economically because they assign economic benefits to their own people and they lose when they don't have their own head of state.
Jeżeli muzułmanie nie mają swojego prezydenta, to wtedy tracą na tym ekonomicznie, gdyż jeśli oni są u władzy, to wtedy profity ekonomiczne kierują do siebie, do swoich współwyznawców.
And that is why so many politicians are behind this Boko Haram attacks, as well as people from outside Nigeria helping them. So they are very professionally trained and they have a lot of huge wealth.
Dlatego wielu polityków w Nigerii wspiera Boko Haram, a także wiele osób spoza Nigerii. I stąd Boko Haram jest bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze uzbrojone i ma duże środki finansowe.
The Nigerian church, especially in the north, is being persecuted in terms of even land. They don't give land to the churches. They don't even give space for them to build their own schools. And Muslims are preferred to Christians.
Chrześcijanie na północy Nigerii są też prześladowani w ten sposób, że nie zostają udzielone pozwolenia na budowę kościołów, też na otwarcie szkół i dzieci chrześcijańskie muszą chodzić do szkół muzułmańskich.
And if they were to have their own head of state, they will have a grip on the oil wells. And now they say that 82% of those who are in charge of oil wells are Muslims.
Gdyby muzułmanin był prezydentem, to również muzułmanie kontrolowaliby w pełni szyby naftowe. W tej chwili uważa się, że 82% stanowisk związanych z wydobyciem ropy naftowej jest w posiadaniu muzułmanów.
So it is a struggle to be in charge of the political affairs of Nigeria so that they can benefit economically.
Zatem chodzi tutaj o to, aby przejąć kontrolę nad polityką Nigerii, by czerpać z tego korzyści ekonomiczne.
Because the head of state is a Christian, he's not a Catholic, but he's a Christian, so Christians are the problem. They are killing us.
Ponieważ teraz głową państwa jest chrześcijanin, nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem, dlatego chrześcijanie stanowią problem i są zabijani.
Apart from that, we have the problem of corruption. The politicians are very, very corrupt. So the wealth is in the hands of a few people. in Nigeria.
Ponadto mamy problem z korupcją. Politycy są bardzo skorumpowani i bogactwo jest skumulowane w rękach bardzo wąskiej grupy ludzi.
And speaking against this corruption puts you in very negative limelight. They will come for you.
A jeśli ktoś wypowiada się przeciwko korupcji, to staje się przedmiotem również rozlicznych ataków i szykan.
Jak wielu chrześcijan już zginęło?
I am sorry, I can't give you the specific number. Even as we are talking, Christians are still dying. So.
Przykro mi, ale nie jestem w stanie podać konkretnych danych. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy, chrześcijanie umierają, giną.
Well, 2012 Christmas Day.
Boże Narodzenie w 2012 roku.
They drove a car right into one of the Catholic churches and killed the worshippers there in Madala.
Madali. Islamiści wjechali samochodem wyładowanym ładunkami wybuchowymi w kościół z wiernymi i mnóstwo ludzi zginęło.
They've gone into universities targeting Catholic chaplaincy and killing professors.
Na przykład wchodzili na uniwersytety szukając katolickich kapelanów, szukając profesorów i zabijając.
And of course recently they came out because they are in hiding, they came out and killed about 46 people now, just like that.
I ostatnio, oni teraz się ukrywają, ostatnio się pojawili i zabili 46 osób.
In order to drive home their own crusade, they plant bombs in market squares.
Po to, by realizować swoją własną krucjatę, podkładają bomby na targowiskach.
And bus centers, that is, where people are
przystankach autobusowych.
I wouldn't know whether the international community is helping Nigeria, but I hear of talk between Nigeria and America. I don't know how far they have been helping.
Nie wiem na ile słyszałem o rozmowach między rządem nigeryjskim a Stanami Zjednoczonymi, ale na ile to się przekłada na pomoc, tego nie wiem.
Jak ważna zatem jest ta modlitwa za chrześcijan?
Yes, I mean, if you pray for us, that's the best form of help. But beyond that,
I am. Jeśli się o nas, to jest najlepsza forma pomocy, ale oprócz tego.
Beyond that, we can do something too. If your government were to talk to the parliament of the EU and that they should offer some kind of professional help.
Można jeszcze coś zrobić, na przykład wasz rząd mógłby wpłynąć na Parlament Europejski, żeby zaproponować Nigerii jakąś profesjonalną pomoc.
You know, in Nigeria we have problem with electricity. We don't have electricity as you have here.
Na przykład w Nigerii mamy problem z elektrycznością, nie mamy tak rozwiniętej elektryczności jak tutaj w Europie.
So if you want to plant cameras to in strategic places so that if somebody comes to cause any trouble, they will be able to follow that face.
Na przykład, gdyby była elektryczność, to w wielu takich strategicznych miejscach można by zamontować monitoring.
Now we have the solar, so if EU were to help them with kind of some solar installations, I mean it could help.
Na przykład instalacje solarne mogłyby pomóc i energia słoneczna.
And if Europe were to give us the expertise in fighting crimes, you have more advanced techniques than we have.
Na przykład Europa mogłaby nam też pomóc w przekazaniu nowoczesne sposoby zwalczania przestępczości. W tym względzie jesteście o wiele bardziej rozwinięci niż my.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
solo acariciará. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Intencja misyjna na listopad. Od 6 lat Ameryka Łacińska żyje misją kontynentalną. To program przebudowania duszpasterstwa tak, aby wszyscy poczuli się uczniami i misjonarzami. Impuls przyszedł do Aparecida ze spotkania biskupów w roku 2007. Ocenili oni sytuację na całym kontynencie i zaproponowali daleko idące zmiany. Główne hasło spotkania „Jesteśmy uczniami i misjonarzami” jest wprowadzone w różne programy duszpasterskie. Jako uczniowie i misjonarze wszyscy uczymy się od Jezusa, słuchamy nauczyciela, ale też dzielimy się wiarą. Cały kontynent, każdy sąsiad powinien usłyszeć radosną nowinę o Zbawicielu. Na razie akcent położony jest na ewangelizowanie swoich rodaków. Po 5 wiekach ewangelizacji Ameryka Południowa bierze na siebie odpowiedzialność za prowadzenie do Boga wszystkich mieszkańców tego pięknego kontynentu. W dokumencie z Aparecida w 2 punktach jest mowa o posyłaniu misjonarzy do innych krajów. To jest także przedmiotem troski papieża, który poleca nam modlić się właśnie w tej intencji, aby misja kontynentalna prowadzona w całej Ameryce Łacińskiej doprowadziła do silnej wiary ludzi tam mieszkających, a owocem tych osobistych, wielkich rekolekcji były szeregi nowych misjonarzy, którzy z tamtych kościołów udadzą się z dobrą nowiną do Afryki i Azji. Jest także możliwość, że w niedługim czasie Ameryka, kontynent nadziei, zaskoczy nas eksplozją powołań kapłańskich i misyjnych. Módlmy się więc, aby kościoły Ameryki Łacińskiej posyłały misjonarzy na inne kontynenty jako owoc misji kontynentalnej. Zachęcam także Państwa do przejrzenia nowego numeru Misje Dzisiaj, a w nim możemy przeczytać na temat handlu ludźmi. Na krzyk 27 milionów niewolników wykorzystywanych do pracy w nieludzkich warunkach, a także zmuszanych do prostytucji, żebractwa, sprzedawanych jak towar albo pozbawianych życia dla pozyskania organów, odpowiedziała RENATE, czyli Europejska Sieć Współpracy Przeciwko Handlowi i Wyzyskowi Ludźmi, utworzona z inicjatywy sióstr z zakonnych różnych zgromadzeń oraz osób świeckich. Jak działa RENATE? Kto się w to angażuje? O tym w raporcie „Wykluczeni czekają na Chrystusa”. Natomiast na temat sytuacji Libii i Kościoła katolickiego w tym kraju możemy przeczytać w tekście siostry Barbary Haraś podczas arabskiej wiosny. Pisze ona w nim: razem z Libijczykami mieliśmy nadzieję na pokój i lepsze jutro. Ciągle jednak jest pełno przemocy, a chrześcijanie czują się zagrożeni. I na koniec kilka danych statystycznych na temat projektów prowadzonych przez Papieskie Dzieło Rozkrzywiania Wiary. Jak czytamy, nowe kościoły na terenach misyjnych powstają głównie dzięki ofiarom zebranym podczas niedzieli misyjnej. Ile udało się zatem zebrać i co z tych środków jest realizowane? O tym na stronach Misje Dzisiaj. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.